Teatr Polskiego Radia. Michele Casella. Ja tam byłem. Głosy spod krzyża.
Ja tam byłem. Ot, zwykłe zdanie, stwierdzenie. Podmiot i orzeczenie. Ale te części zdania niosą ze sobą informacje, komunikat i wymiar czasowo-przestrzenny. Ja, obecny, w konkretnym momencie, w konkretnym miejscu. I to wszystko, nic więcej. Chyba że w tym miejscu i w tym momencie coś szczególnego przydarzy się mnie albo komuś obok mnie. Coś, co potrafi obalić te czasowo-przestrzenne bariery, sprawiając, że odnajdujemy się w zawieszonym na zawsze. W ten sposób, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, człowiek wchodzi do historii, stając się jej częścią i to na zawsze. Ale nie wchodzi do niej w nowym ubraniu czy przebraniu i z dokładnie przyczesaną fryzurą. Wchodzi taki, jaki był w tym momencie i w tym miejscu, tu i teraz. Nagle, bez uprzedzenia. I zostaje tam do końca życia, a nawet po jego zakończeniu. Tak też się stało z tymi, którzy zostali wciągnięci w dzieje pewnego sprawiedliwego człowieka, niejakiego Jezusa z Nazaretu, a ściślej mówiąc, w moment jego okrutnego ukrzyżowania. Jedni, mogłoby się wydawać, znaleźli się tam dobrowolnie, a inni zostali złapani niczym w sieć pajęczą, z której nie można się wyplątać. Wszyscy byli uczestnikami pewnego planu. Każdy odegrał swoją rolę, by już na zawsze pozostać częścią tej historii.
Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. To ja jestem tym człowiekiem. Może i lepiej by było, gdybym się nie narodził. Ale byłem tam. I to mój pocałunek jest słynniejszy i bardziej znany niż moje imię i ja sam. Pocałunek tamtej nocy, ostatni, nie dla okazania miłości, ale będący znakiem rozpoznawczym, potwierdzeniem zdrady. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Wiedziałem, że tam go znajdę. Często tam bywaliśmy. Za mną szedł uzbrojony tłum, ja naprzedzie niczym chorąży, niczym przywódca drużyny. Tym razem po raz pierwszy to ja. Ja byłem przywódcą, nie on. On był sam. Gdzie byli Marta, Maria i Łazarz? Wolę nie wspominać. To właśnie w Betanii, w domu Łazarza, Maria wzięła drogocenny olejek nardowy i wylała go na jego stopy. Ten pachnący specyfik można było sprzedać, a uzyskane pieniądze rozdać ubogim. Byłaby to jak najbardziej słuszna decyzja. On jednak powiedział, aby pozwolić jej to zrobić, gdyż ubogich zawsze będziemy mieć pośród siebie, a jego nie zawsze. Powiedział, że ten olejek łączył się ze złożeniem do grobu i nie został zmarnowany, ale zachowany. Czułem na sobie spojrzenia tych, którzy szli za mną. Patrzyli na mnie jak na bohatera, czy jak na sprzedawczyka. Czułem na sobie spojrzenia moich przyjaciół. Podczas wieczerzy też mi się przyglądali. Oto ręka zdrajcy jest obok mnie na stole. To była moja ręka. A przecież słyszałem, jak szeptali między sobą, czy to może ja? Czy to ja? Ja? Już miałem to powiedzieć, to ja! Ale nie miałem odwagi. Nie potrafiłem stawić temu czoła, a może nie chciałem. Nie było żadnej walki. To, co miałem zrobić, chciałem uczynić i koniec, bez wytłumaczenia. Jeśli nie ja, to zrobiłby to kto inny. Był plan i musiałem go zrealizować. Nie czułem się jego autorem, choć byłem jego częścią. Co masz uczynić? Czyń prędzej. I wyszedłem, aby to zrobić. Gdzieś w środku czułem jego spojrzenie, kiedy na mój widok zwrócił się do mnie. Przyjacielu, dlatego tu jesteś. Przyjacielu? Wydaje go w ręce tych, którzy chcieli jego śmierci, a on nazywa mnie przyjacielem? Rzeczywiście. Zawsze był nieco dziwny. Ale na dźwięk tego słowa stanęła mi przed oczami chwila, kiedy to nasze drogi przecięły się i dalej biegły równolegle. To, co wspólnie przeżyliśmy, czyniło nas przyjaciółmi, nawet czymś więcej teraz. Jednak te dwie drogi rozchodziły się i to na zawsze. Czyżby to nie przekreślało naszej przyjaźni? Dla niego nie. Nadal nazywał mnie przyjacielem. Pojmali go i poprowadzili. Inni pouciekali. Ja tam zostałem. Sam. Przez całą noc. Nie pojawiło się zadowolenie, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich bohaterów. A zaradność, z której wcześniej byłem dumny? Z niej też nic nie pozostało. Poczułem się obnażony, pełen wątpliwości jak nigdy. Zwłaszcza gdy uświadomiłem sobie, że wydałem krew przyjaciela. Zapisałem karty historii w niezatarty sposób. Zrozumiałem to następnego ranka, kiedy próbowałem wszystko odwrócić i udałem się do arcykapłanów. Oto wasze pieniądze. Oddaję je, pobłądziłem. Wydałem krew przyjaciela, oddaję je wam i niech wszystko będzie jak dawniej. To twoja sprawa, powiedzieli. Moja sprawa? Kogo prosić o pomoc, kogo o radę? Tego, który dawniej mi jej udzielał, już nie ma. Ani jego, ani wszystkich pozostałych. Stałem się żebrakiem poszukującym rozwiązania problemu, który jest nie do rozwiązania. Nie oczekiwałem nowego dnia. Nie byłem w stanie oglądać na własne oczy konsekwencji tego, co uczyniłem. Niebo nade mną upadło, runęło i przygniotło. Nie było mnie pod krzyżem. Nie mógłbym tam być. Odszedłem wcześniej. Z powodu pocałunku, tego jednego pocałunku, z powodu którego byłoby lepiej, abym się nigdy nie narodził.
Byłem tam. Nie pod krzyżem. Pasterza uderzono, a stado owiec rozpierzchło się. Byłem jedną z tych rozproszonych owiec. Z lęku. Nie. Nie wiem. Wszystko potoczyło się tak szybko, że nie potrafiłem zrozumieć, zastanowić się. W drodze na Górę Oliwną powiedział coś niezrozumiałego. Mówił o zgorszeniu. Powiedział, że wkrótce będziemy się go wstydzić. Jak Jak mógł tak myśleć o mnie? Przekonywałem go. Nie, tak nie będzie. Nawet jeśli wszyscy będą się ciebie wstydzić, to ja nie. A on patrzył na mnie i powiedział: jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Nie! Krzyczałem. Nie mogłem tego słuchać. Na Górze Oliwnej ogarnął go wielki smutek. Zachęcił nas do modlitwy, a sam się oddalił. Chciał być sam. Ale my z powodu zmęczenia nie byliśmy w stanie modlić się i kiedy wrócił: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś 1 godziny czuwać ze mną? Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Zdrada, słabość, uderzony pasterz. O co mu chodzi? Nie rozumiałem. I nie miałem czasu zrozumieć. Nadszedł Judasz, a potem ta zbrojna zgraja. Czyżby chcieli wyrządzić mu krzywdę? A jednak tak. Zawołał tylko: niechaj się wypełnią pisma. Oto uderzony pasterz. Miałem go przed oczami. Jakże mogłem go nie widzieć? On był uderzonym pasterzem, a my owcami, które pouciekały. Ja też uciekłem. Oto i słabość. Brakowało tylko zdrady. Nie zwlekała z nadejściem. W pewnym oddaleniu poszedłem za nim aż do pałacu arcykapłana. Byłem tam, ale nie byłem tam, gdzie powinienem być. Przy nim. Czekałem na zewnątrz. Oczekiwanie nie do zniesienia. A potem ta służąca i moje słowa szybkie, stanowcze, rozdzierające ciszę: to nie ja, nie wiem, o kim mówisz, nie znam go. A jednak tak. Byłem do tego zdolny. Wiecie, jak kogut pieje? Dowiedziałem się w tej właśnie chwili. 1000 razy słyszałem koguta, ale dopiero wtedy naprawdę go usłyszałem. W owej chwili było tylko pianie koguta. Wszystko inne zamilkło. Byłem tylko ja i kogut. A potem płacz. Łzy oddalają tylko ból, ale nie zdradę. Uciekająca owca, słabe ciało, zdrajca. Stało się to wszystko, co mi powiedział. Teraz zrozumiałem, o czym mówił. Nigdy mi nie przebaczy. A potem przypomniałem sobie moje pytanie, które mu zadałem. Ile razy muszę przebaczyć, gdy ktoś zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Nie 7 razy, ale aż 77 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. myślałem, że mi nie przebaczy. A jednak tak.
Słyszysz wodę? Słyszysz? Jej szum, jej plusk. Jest nieruchoma i bezdźwięczna w miednicy, dopóki nikt jej nie poruszy rękami, chociażby tylko palcem. Słyszysz jej plusk? Prawie niesłyszalny, ale jest. Dla mnie jest nieznośny. Wylej tę wodę, wylej ją! To brudna woda! Mnie tam nie było. Ja byłem tym krzyżem. Przyszli wczesnym rankiem na molni Żydzi, jak ja ich nie cierpię. Nawet nie weszli do pretorium, bo tego dnia nie mogli zaciągnąć nieczystości. Dlatego ja wychodzę. Moje kolejne ustępstwo wobec obrzędów, które nie są moje, zwyczajów, których nie podzielam, a chcąc nie chcąc musiałem się do nich przyzwyczaić i o nich myśleć. No ale nie zawsze, przecież wcześniej czy później wrócę do Rzymu. Najzupełniej nie interesuje mnie ten człowiek. Sądźcie go według waszego prawa. Na mnie wolno nikogo zabić. Ach tak, mieli konkretny pomysł. Musiał umrzeć. Już za mnie zdecydowali. Moja żono, co noc miewasz sny, ale nie codziennie o poranku opowiadasz mi o nich. Właśnie dziś chcesz opowiadać o swoich nocnych niepokojach? Podburza lud, uniemożliwia płacenie podatków. Mówi, że jest królem. Podżega lud od Galilei aż tutaj. Dość! Skoro jest Galilejczykiem, zaprowadźcie go do Heroda. Moja żono, nie mogę nie mieć do czynienia z tym człowiekiem sprawiedliwym. Wiem, że wydano mi go tylko i wyłącznie z zawiści. Ja też to rozumiem, ale co miałbym zrobić? Rozmawiałem z nim. Pytania, odpowiedzi, wymiana zdań. Jesteś królem. Twój lud tak mówi. Ja nie jestem Żydem. Co uczyniłeś? Twoje królestwo, moje królestwo. Tylko jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi. Postawiłem je jemu, ale było skierowane do mnie. Co to jest prawda? Moja żono, wiem, że nie ma w nim winy, nie znajduję jej, choćbym chciał. Jest jak mówisz, ale nie mogłem wiedzieć, że wybiorą Barabasza. Myślałem, że znalazłem właściwy sposób, aby mu pomóc. Poszukam innego sposobu. Kazałem go ubiczować, mogło wystarczyć. Zadowólmy ich nieco, a potem wszystko spłynie niczym woda. Słyszysz wodę? Słyszysz? Jej szum, jej plusk. Jest nieruchoma i bezdźwięczna w miednicy, dopóki nikt jej nie poruszy rękami, chociażby tylko palcem. Słyszysz jej plusk? Prawie niesłyszalny, ale jest. Dla mnie jest nieznośny. Wylej tę wodę, wylej ją. To brudna woda. Oto człowiek, ubiczowany, ukarany, straszliwie poraniony. Im jednak to nie wystarcza. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Moja żono, chciałbym cię usłuchać, ale nie mam wyjścia. Wszystko było do zniesienia. Upór, wściekłość, oszalały tłum, ale nie słowa, których nie chciałem usłyszeć. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Moja żono, teraz chodzi o mnie, o nas, o moje stanowisko, o moje życie. To my ryzykujemy. W sumie sen jest tylko snem. Boję się. A może to on miał rację? Moja władza jest niczym, skoro teraz nie może oddalić ode mnie tego lęku. Nawet jeśli jest człowiekiem sprawiedliwym, ja nie mogę płacić. Moja żono, wracaj spać. Sny się zmieniają, a o tej historii szybko zapomnimy. Com napisał, napisałem. Wiem, co napisałem. Król żydowski, na jego krzyżu. Skazałem go na śmierć, ale to nie moja wina. Wy to powiedzieliście. Niech jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci. To wasza wina, nie moja. A mimo to moja woda jest brudna. Słyszysz wodę? Słyszysz? Jej szum, jej plusk. Jest nieruchoma i bezdźwięczna w miednicy, dopóki nikt jej nie poruszy rękami, chociażby tylko palcem. Słyszysz jej plusk? Prawie niesłyszalny, ale jest. Dla mnie jest nieznośny. Wylej tę wodę, wylej ją. To brudna woda.
Ja tam byłem, pod krzyżem, pod drzewem jego krzyża, do którego niesienia zostałem przymuszony. Przymuszony, bo sam z siebie nie pomógłbym mu. Każdy ma swój krzyż, a ten krzyż nie był mój i nie ja byłem skazańcem. Tak samo owa droga cierpienia nie należała do mnie, choć zmuszono mnie, abym przebył ją całą. Krok po kroku obok niego, dzieląc jego cierpienie i upokorzenie. Myślałem, dlaczego nie dajesz rady? Dlaczego nie jesteś w stanie nieść go sam? Do licha z tobą. Nie mam z tobą nic wspólnego. Dlaczego wciągają mnie w tę okropną historię? Niechby pozwolili, aby upadł przygnieciony. Dlaczego tam byłem? I dlaczego akurat to ja muszę być w to wciągnięty? To nie był mój krzyż. Nie martwił mnie wysiłek, doskwierało mi raczej to, co myśleli ci, którzy na mnie patrzyli. Mogli przecież błędnie uważać, że to ja jestem skazańcem. Jak miałem im wytłumaczyć, że ja tylko przez przypadek znalazłem się tam, w tym miejscu grzechu. Chciałem każdemu jednemu spojrzeniu powiedzieć: jestem prawym i uczciwym człowiekiem. Jestem tu przez przypadek. Poproszono mnie, abym mu pomógł, nic więcej. Zapamiętajcie to dobrze wszyscy, którzy patrzycie na mnie. Chciałem bronić swojego honoru. Wszystkim dać do zrozumienia, że nic mnie nie łączyło z tym niezdarnym skazańcem, z jego krzyżem, który do tego był poplamiony krwią. To błogosławiona krew, mówiły kobiety, które płacząc szły za nim. Przecież go nie znałem. Ani nie miałem ochoty poznać. Ale po pewnym czasie nie mogłem się oprzeć, aby mu się przyjrzeć. Nasze spojrzenia spotkały się. Nie był sam. Były kobiety, ludzie, żołnierze, inni skazańcy i byłem ja. Bliżej od innych. Kiedy on upadł, ja też upadałem. Kiedy ja upadałem i on upadał. Kiedy się zatrzymywał, aby spojrzeć na twarze bliskich mu osób, ja też spoglądałem na nie. Stawały się bliskie i mnie. Kto ocierał jego twarz, ocierał też moją. Kto go biczował, biczował też mnie. Kto opluwał jego twarz, opluwał i mnie. Cóż to się stało? Ja byłem nim, a on był we mnie. Po prostu współuczestniczenie, współczucie. Teraz ten krzyż stał się również moim krzyżem. Naprzód! Wstawaj, już blisko. Dochodzimy. Staliśmy się zespołem, ja i on, bliscy mety. Nie bój się. Jestem z tobą. Jest nas dwóch. Ja, ty i niech tak będzie. Doszliśmy. Nie. Nie uciekłem, kiedy zdjęli ciężar z moich ramion, jak to chciałem zrobić na początku drogi. Teraz ten krzyż był i moim krzyżem. Ja, on i niech tak będzie. Czułem, że jestem gotowy pójść aż na krzyż. Być może, że jakaś część mnie samego tam poszła, umarła z nim na krzyżu. Byłem tam. Ja, Szymon Cyrenejczyk. Nie wstydzę się tego.
My tam byłyśmy. Pod krzyżem. A wraz z nim nasz niemilknący głos. Nie mógł milczeć. Nie wolno mu było. Wszystkie razem, w szeregu, w przydrożnym chaosie, we wrzawie pokrzykiwań, pod ciężarem spojrzeń, uciążliwością szturchań, dusznym odczuciu nicości. Zbyt wiele ludzi, a mało dusz. Z trudem ocierałyśmy mu twarz. Nie do poznania, z powodu uderzeń, ciężkich, bezlitosnych, bezpodstawnych razów, niesłusznie zadawanych, znoszonych w milczeniu. Ale nie naszym. My nie mogłyśmy milczeć. Miałyśmy rozpuszczone na ramiona włosy, ale nie rozpuszczone na znak żałoby, o nie! Rozpuszczone na znak wolności. Wolności, do której on pierwszy dał nam prawo. Miałyśmy rozwiązane nasze języki, które mówiły i broniły się, aby nikomu nie dać się zmusić do milczenia. Miałyśmy rozwiązane nasze nogi, które niezmordowanie, choć z trudem, posuwały się do przodu, aby być z nim, iść z nim do końca. Miałyśmy rozwiązane nasze ramiona, abyśmy mogły ściskać i odpychać. Rozwiązane oczy, które zadawały pytania naszym braciom krwi, winnym jego krwi. Jakże brudne były ich ręce. Czyżby ich nie widzieli? Do brudu można się przyzwyczaić. Ileż winy nosi w sobie przyzwyczajenie. Och, jak ślepi byli nasi bracia. Mocno zaciśniętymi pięściami uderzałyśmy się w piersi, aby zadość uczynić ich winie, aby nie zdławić w gardle wyraźnego sprzeciwu wykrzyczanego z niewadze historii. Byłyśmy przyobleczone w dumę i odwagę. Dla innych niewidoczne, ale nie dla niego. Usłyszał nasz głos, spojrzał na nas i powiedział: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad waszymi dziećmi. Przyjdą dni, kiedy będą mówić szczęśliwe łona, które nie rodziły, piersi, które nie karmiły. Łona, które nie rodziły, piersi, które nie karmiły. Rodziły, karmiły. Jeżeli tak postępują z żywym drzewem, to co się stanie z uschłym? Przyjdą dni, padnijcie na nas góry, przykryjcie nas pagórki. Mówił nam, że nikt nie napisze końca tej historii, że będzie jej kontynuacja. Dla innych dzieci, naszych dzieci, dla innych matek, matek naszych dzieci. Nas, które rodzimy zarazem ofiary i zabójców. A najgorsze jest to, że nie wiemy, czy lepiej być matką ofiary czy zabójcy. Lepiej pod górami. Lepiej pod pagórkami. Przyjdą dni. Mleko, kogo karmisz? Dlaczego? Dlaczego to my, kobiety, zawsze musimy być pośrodku wojny? I zawsze też musimy znajdować sposoby na jej powstrzymanie? Dlaczego my jesteśmy życiem? Dlatego, że my jesteśmy życiem. Mleko, kogo karmisz? Odwagi. I ty, siostro, rozpuść włosy. Rozpuść je, matko, rozpuść je, córko, i krzyczcie wspólnym głosem. My tam byłyśmy. My, jerozolimskie kobiety. My, kobiety z rozpuszczonymi włosami.
Ja tam byłem. Byłem bardzo blisko niego. Byłem na krzyżu, na innym krzyżu, po jego prawej stronie. Czułem się ważny. Przybyło dużo ludzi, aby go zobaczyć. Jedni z ciekawości, inni poszli za nim aż do końca. Czułem się współbohaterem historii, do której należałem w najmniejszym stopniu, o której nic nie wiedziałem. Mówiłem sobie, nędzne jest moje życie i taka też będzie moja śmierć. Taki los. Ale jaki los? Sami kształtujemy swoje życie. Nie otrzymujemy jego gotowego scenariusza. Budujemy je, wybierając dzień po dniu dobro albo zło. Dlatego śmierć na krzyżu nie była dla mnie zaskoczeniem. I tak mój koniec byłby nieszczęsny. Mimo to nie myślałem o sobie. Myślałem o nim. Tak, o tym po mojej lewej stronie. O nim, który nie był złoczyńcą, nie popełnił żadnego przestępstwa. Wystarczyło spojrzeć mu w twarz, aby to zrozumieć. My, kryminaliści, rozpoznajemy się nawzajem już na pierwszy rzut oka, ale on nie był jednym z nas. Był niewinny. Kto wie, dlaczego go skazali? Prawdopodobnie komuś przeszkadzał. Zdumiewała mnie siła, z jaką znosił to wszystko, co się z nim działo. Mówił, że jest Mesjaszem. Czasami słyszałem, jak o tym rozmawiano, ale te sprawy interesowały mnie tyle, o ile. Ja zajmowałem się zupełnie czym innym. Mimo to w owej chwili gdzieś w głębi serca pomyślałem, może to rzeczywiście jest Mesjasz. Ależ nie. Różnica między nami a nim polegała na tym, że on się nie bał. Był niewinny. Od razu to zrozumiałem. I pomyśleć. Byłem prawie szczęśliwy, że jestem negatywnym przykładem, ponieważ on czynił dobro, a potraktowano go tak samo jak mnie. Miał skończyć tak samo jak ja. Jednak pod krzyżem było wielu ludzi, którzy go opłakiwali. Mnie nikt nie opłakiwał. Czy naprawdę byłem tak zły, beznadziejny, nic nieznaczący? Chciałbym, aby i moją śmierć ktoś opłakiwał, aby ktoś za mną zatęsknił, ale było za późno. Powinienem pomyśleć o tym wcześniej, za życia, budując coś dobrego. Powinienem. To straszne mówić ze spóźnioną świadomością. Mówią, nigdy nie jest. jest za późno, ale kto to mówi? I kto w to wierzy? Przecież jest za późno. Chciałem rozmawiać z nim, ale nie miałem odwagi. Jakie to śmieszne, ja, któremu za życia można było pozazdrościć odwagi, teraz nie odważyłem się przemówić do człowieka, który był obok mnie. Ale temu drugiemu złoczyńcy nie brakowało odwagi i tupetu rozmawiał z nim. Lepiej by zrobił, gdyby milczał. Wybaw siebie i nas. Ależ ty Boga się nie boisz, chociaż sam ponosisz taką samą karę. My obaj sprawiedliwie tu wisimy, ponieważ otrzymujemy słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. To nie bezczelność kazała mi mówić. Sam nie wiem, co to było. Poczułem, że muszę to powiedzieć i tak zrobiłem. I właśnie w tym momencie, kiedy byłem najbardziej słaby, poczułem się silny. Powiedziałem, wspomnij. Wspomnij na mnie. Zwróciłem się do niego po imieniu, choć przysiągłbym, że go nie pamiętałem. Odpowiedział mi natychmiast życzliwie. Dziś będziesz ze mną. Zamilkłem. Wydało mi się, że musiałem wieść błędne życie tylko po to, aby dojść tutaj, do tej chwili. Czy jednak ta chwila mogła znaczyć więcej niż całe życie? Czy to jego jedno zdanie mogło coś więcej znaczyć? A potem usłyszałem, jak głośno wołał, wzywał Boga. On mógł, on miał prawo wzywać Boga, a Bóg miał obowiązek odpowiedzieć mu, gdyż był człowiekiem sprawiedliwym. A ja nie. Ja nie miałem żadnego prawa wzywać Bożej pomocy. A Bóg miał wszelkie prawo, aby odwrócić ode mnie wzrok. I tak, kiedy on mówił, dokonało się. Ja myślałem, skończyło się to życie, w którym kompletnie pobłądziłem. On dokonał. Ja skończyłem. I w tym jest różnica. Wielu mówi, że złodziej nigdy nie przestanie być złodziejem i już na zawsze będzie kraść. I że ja, złodziej, nawet na krzyżu kradłem. Wykradłem miejsce w Królestwie Bożym. Ale to nie była kradzież. Ja zwróciłem się o nie do niego. Wiedziałem, że nie zasługuję na nie. Ale on wie, że to nie była kradzież. Wystarczyło mi być blisko niego. Niczego innego nie pragnąłem. To nie moje złodziejskie umiejętności sprawiły, że zdobyłem przebaczenie, ale moja skrucha i tak tego sprawiedliwego, który umierał obok mnie. Gdybym umiał żyć, wiedziałbym, że to, co mi ofiarował, miało swoją nazwę. To było miłosierdzie. Teraz to wiem. Teraz też mogę powiedzieć, nigdy, nigdy nie jest za późno.
Ja tam byłam. Byłam tam, pod krzyżem. Nie odrywając od niego wzroku ani na chwilę. Przecież to był mój syn. To jest mój syn. A ja jestem jego matką. Nie mogłam przestać pytać, dlaczego? 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 Zapowiedział mi to Symeon. Kiedy przyniosłam nowonarodzonego syna do świątyni, aby otrzymał błogosławieństwo, a twoją duszę miecz przeniknie. Wtedy tego nie rozumiałam. Byłam młoda i nazbyt szczęśliwa z powodu tego, co się ze mną działo. O wiele więcej niż miecz. Mogłabym teraz powiedzieć Symeonowi, o wiele więcej. Te gwoździe, które przybiły jego ciało, przeszyły także moją duszę. każdy z osobna. Odczuwam każdy z nich. Czuję, jak wdzierają się we mnie. Chciałabym oderwać wzrok, ale nie mogę. Nie chcę. Patrzenie na niego jest niejako uczestniczeniem w jego bólu. Niejako odjęciem chociażby niewielkiej części cierpienia, choć chciałabym wziąć na siebie to cierpienie w całości, nic nie zostawiając dla niego, żadnej udręki dla mojego syna. Kiedy nosiłam go pod sercem, ktoś powinien mi powiedzieć, że będę tuliła nie tylko jego delikatne, dziecięce ciało, ale i krwawiące, martwe ciało. Powinnam wiedzieć, z jakiego powodu przyszedł na świat, jaki będzie jego koniec, a wówczas ja powiedziałabym tak, mimo wszystko. Potraktowano go jak złoczyńcę, zabijając go, gardząc nim. Mimo to w jego oczach widziałam wszystkich tych, którzy go kochali i tych, którzy wyrządzali mu krzywdę. Wszyscy byliśmy w nim, tam na krzyżu. Wszyscy jesteśmy tam na nim, z moim synem. Błogosławiona jestem pośród kobiet i błogosławiona każda kobieta, każda matka pod krzyżem. Ten zapowiedziany przez Symeona miecz przeszył już moje serce. Ale tam pod krzyżem powiedziałam mu: tak. Jeszcze raz. Także tym razem. Na zawsze.
Ja byłam tam, pod krzyżem, razem z innymi kobietami. Przyglądałam się z daleka. Z daleka byłam przy nim. Nie mogąc nic zrobić, jedynie opłakiwać go. Ja tam byłam, jak on był dla mnie, kiedy mnie uleczył, kiedy mnie ocalił. Nie ma kosztowności wystarczających na odpłacenie za pomoc, jakiej mi udzielił. Za zło, jakie ze mnie, Magdaleny, usunął. A to, co miałam, wykorzystałam, aby mu pomóc. Jemu i tym, którzy dla niego opuszczali ziemię i dom, ojca i matkę. Poszłam za nim, słuchałam go, wspierałam, kochałam. Towarzyszyłam mu z innymi w jego wędrówce, od Galilei aż do Jerozolimy, aż na Golgotę, aż pod krzyż. I nikt nie byłby w stanie mnie stamtąd usunąć. Na wietrze moje nakrycie głowy wydawało się czarnym sztandarem żałoby, boleści. Inaczej czułam się w środku. Byłam pełna, bogata, przepełniona prawdą, której mnie nauczył. Tym, czego nikt nie wykreśli, ani gwoździe, ani krzyże. Na wietrze moje nakrycie głowy przypominało czarną chmurę, która nagle pojawiła się na niebie. Mrok ogarnął wszystko. Wszyscy uciekli. Ja nie. Pozostałam nieporuszona. Na wietrze moje nakrycie głowy pozostało całe, ale zasłona świątyni rozdarła się. Zdjęto go z krzyża. Złożono do grobu. Ja tam byłam. Byłam tam również później, przy grobie, wczesnym rankiem, o świcie, kiedy jeszcze było ciemno, sama. Zabrali go. Już go nie było. Znowu go straciłam. Dlaczego płaczesz? Usłyszałam. Zabrano go i nie wiem, gdzie go położono. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja pójdę i zabiorę go. Mario! Rabuni! Nie zatrzymuj mnie, powiedział, kiedy patrzyłam na niego oszołomiona. Jakże mogłabym go zatrzymać? Jego, który zawsze był w drodze. Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Wyruszyłam w drogę, aby powiedzieć wszystkim, że on żyje. Że odzyskałam życie. Odnalazłam prawdę. Ja tam byłam.
Ja tam byłem.
Os.
Zwykłe zdanie, stwierdzenie, podmiot i orzeczenie, ale przeżywając niezwykłe i godne zapamiętania wydarzenia, albo zaledwie ocierając się o nie, ludzie zapisują w życiu świadomie czy nieświadomie karty historii. A potem nie mogą odejść z tej historii. Pozostają związani z nią na dobre czy na złe. Na zawsze. Bowiem czas biegnie tylko w jednym kierunku. Nie można pójść pod prąd. Ci ludzie będą mogli mówić: ja tam byłem, a potem ja tam będę. Ponieważ ta ich historia trwa wiecznie.
Było to słuchowisko Michele Caselli pod tytułem Ja tam byłem, głosy spod krzyża, w przekładzie Krystyny Kozak. Wystąpili narrator Marian Opania, Judasz Jarosław Boberek, Piotr Marek Lewandowski, Piłat Krzysztof Stelmaszyk, Szymon Cyrenejczyk, Wojciech Żołądkowicz, Jerozolimska kobieta Elżbieta Kijowska, Złoczyńca Mariusz Bonaszewski, Maryja Dorota Landowska, Maria z Magdali, Joanna Jerzewska. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Opracowanie muzyczne, adaptacja i reżyseria Waldemar Kasperczak. Słuchowisko powstało we współpracy z Fundacją Głos Ewangelii.